Paweł Poncyliusz, poseł Platformy Obywatelskiej z Podkarpacia. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ambasador Podkarpacia. Po Podkarpaciu jeździ Andrzej Duda, za chwilę będzie w Rzeszowie, to po pana okręgu, albo po swoim mateczniku hasa, jak patrzeć, tak patrzeć, Andrzej Duda. Pytanie o to, jak będzie, jak w ogóle, nie, od początku, jak pan postrzega tą kampanię, jakie były główne elementy i co budziło największe emocje pana zdaniem?
Znaczy niestety emocje budziły rzeczy, które są marginalne w zagadnieniach, które przed nami, szczególnie po koronawirusie, bo myślę, że jednak większość rodzin troszczy się o to, czy pensje wrócą do tego poziomu, mówię o wypłatach dla ludzi, do tego poziomu, jaki był przed koronawirusem. Zdajemy sobie sprawę, że cały czas system opieki zdrowotnej jest daleki od oczekiwań, a jeszcze koronawirus spowodował to, że odłożone zostały zwykłe operacje, a pieniądze płynęły na utrzymywanie placówek, które praktycznie poza tymi zakaźnymi tematami plus nagłymi interwencjami nie wykonywały żadnych procedur. No i na pewno wyzwaniem też jest edukacja, czy nam się to podoba, czy nie. To znaczy mówię o sytuacji, w której nasze dzieci przez pół roku spędziły w domu przy komputerze na zdalnym nauczaniu. No i na pewno nie było to rozwiązanie optymalne i na pewno nie byliśmy do tego przygotowani, ani oświata nie była do tego przygotowana. My jako rodzice, nasze dzieci i z drugiej strony oświata. A myśmy się zajmowali w tej kampanii dużo kwestią LGBT, kwestią pewnych symboli, które oczywiście są też częścią takiego dyskursu publicznego, ale też nie przesadzajmy, że to stanowi trzon całego naszego życia i treść naszego życia. Na pewno przełomem było to, że przed 10 maja okazało się, że po pierwsze nie mamy kopertowych wyborów, a z drugiej strony że jest nowy kandydat ze strony Koalicji Obywatelskiej, czyli Rafał Trzaskowski, który dzisiaj idzie łeb w łeb z Andrzejem Dudą, co wydawało się jeszcze parę miesięcy temu mało prawdopodobne. No i chyba trzecia rzecz, która też zaskakuje, to słabe wyniki kilku kandydatów po pierwszej turze. Znaczy albo jedni, tak jak Szymon Hołownia, którzy otrzymali kilkunastoprocentowe poparcie, a z drugiej strony zastałe partie, które wydaje się, że miały dobrych kandydatów, myślę tu o Robercie Biedroniu z Lewicy, czy Władysławie Kołysiniaku-Kamyszu z PSL-u, i okazało się, że niestety, ale wyniki są chyba dalekie od oczekiwań i też dalekie od tych wyników, jakie te ugrupowania osiągały jeszcze rok temu w wyborach parlamentarnych.
Pytanie, jak będzie dalej wyglądała współpraca, niezależnie od tego, kto wygra. Do tego, kto wygra, to jeszcze pewnie w tej rozmowie wrócimy, bo konkurenci już powiedzieli o sobie niemalże wszystko. Rafał Trzaskowski powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość to homofoby, antysemici, osoby te nie lubią kobiet, nie lubią mniejszości, nie lubią nauczycieli, etc. O Rafale Trzaskowskim powiedziano, że niemalże nie jest Polakiem albo nie ma polskiego serca i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych kandydatów zbierze niemalże połowę głosów, to dzisiaj prawie na pewno wiemy, że to będzie bardzo blisko i potem trzeba będzie jakoś współpracować, albo już tej współpracy nigdy nie będzie.
Znaczy, wie pan, taka szorstka przyjaźń pomiędzy opozycją a rządzącymi jest od wielu lat i są momenty takich dla szukania porozumienia. Zazwyczaj to są jakieś takie fundamentalne rzeczy. Natomiast w wielu kwestiach pewnie nigdy takiej zgody nie uda się zawrzeć, takiej stuprocentowej. Ale polityka też jest sztuką kompromisu i ja oceniam również na podstawie pierwszej tury, gdzie kandydaci o sobie dużo cierpkich słów wypowiadali. Czy Szymon Hołownia o Rafale Trzaskowskim, czy Rafał Trzaskowski o Szymonie Hołowni. To samo dotyczy czy Krzysztofa Bosaka, czy Władysława Kosiniaka-Kamysza. Każdy walczył o swój elektorat i trudno się dziwić, że nie próbuje się przyrównywać i pokazywać tej najlepszej strony w stosunku do konkurentów. Ale po kampanii wszystko to tak powoli się uspokaja. No i ja mam też nadzieję, wierzę akurat, że to tym zwycięzcą będzie Rafał Trzaskowski, ale że to też zmusi do takiego negocjowania różnych rzeczy pomiędzy rządzącymi a drugą stroną, bo dziś każdy, kto obserwuje Sejm, no widzi, że wszystko jest do jednej bramki, to znaczy uwagi opozycji wobec ustaw o koronawirusie, gdzie sugerowaliśmy, żeby na przykład od razu objąć wszystkich przedsiębiorców pomocą tą taką pięciotysięcznymi tymi pożyczkami i nie warunkować tego, czy ktoś tam ma większe zarobki, znaczy większe dochody czy mniejsze dochody, tylko po prostu pomóc wszystkim. W pierwszej chwili rządzący odrzucali tego typu postulaty, a potem w drugiej czy trzeciej ustawie o koronawirusie dokładnie takie rozwiązanie wprowadzono. Także no dzisiaj niestety jest tak, że każdy pomysł dobry byle narodził się w naszej głowie, ale mam nadzieję, że w momencie, kiedy byłby scenariusz, w którym Rafał Trzaskowski jest prezydentem, a następne 3 lata dalej rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzi, to też to by będzie wymagało jakiejś koabitacji, takiego porozumienia. Jakieś tam takie delikatne zapowiedzi tej koabitacji mieliśmy w związku z Senatem, ale no, bardziej było takie pochukiwanie i popędzanie Senatu, żeby szybciej przyjmował wszelkiego rodzaju ustawy, które wypływają z Sejmu.
No, był przykład tej ustawy, na podstawie której odbyły się obecne wybory. Senat pracował nad nią 3 tygodnie i wydawało się, że mógłby pracować o tydzień krócej, a tydzień zwłoki polegał tylko dlatego, że był jakaś forma targu politycznego, bo nagle wicemarszałek Senatu Michał Kamiński złożył jakiś dziwny pomysł, żeby wybory odbyły się po 6 sierpnia, kiedy wygaśnie kadencja urzędu prezydenta, żeby był wakat na tym miejscu i była pewna próżnia i pewna niepewność w polskim państwie. Ale
To oczywiście jeszcze wynikało z innych rzeczy, bo jednak w maju dalej nie byliśmy pewni, jak ten koronawirus się będzie rozwijał i myślę, że różnego rodzaju pomysły odsuwania terminu wyborów też były dyktowane właśnie niepewnością sytuacji epidemicznej w Polsce. Przypominam również propozycję Jarosława Gowina, który mówił, odłóżmy wybory na 2 lata, tak, zmieńmy konstytucję i odłóżmy wybory na 2 lata. Także z różnych stron się pojawiały różnego rodzaju pomysły, ale cieszę się, że jesteśmy już za pierwszą turą wyborów i za chwilę będziemy mieli ostateczne rozstrzygnięcie, kto jest prezydentem najbliższych 5 lat.
Wczoraj z panem posłem Miszalskim, ale też z innymi posłami jest ćwiczona matematyka wyborcza dość usilnie i posłowie Koalicji Obywatelskiej słabo sobie radzą z tą matematyką, żeby dodawać do siebie koszty kolejnych obietnic Rafała Trzaskowskiego, a potem je nakładać na budżet i na warunki globalnego kryzysu. Czy wy w tej kampanii trochę nie chcecie zrobić z nas, przepraszam, głupków, obiecując co tylko można, jednocześnie obiecując, że nie poniesiecie podatków, a jednocześnie zapewniając, że obniżycie deficyt publiczny? Kiedyś były takie słowa w polskiej debacie publicznej, jak populizm, jak obietnice bez pokrycia, jak deficyt, jak dług publiczny. Teraz zdaje się, już nikt tych słów nie używa.
No nikt tych słów nie używa, bo w ostatnich miesiącach rząd pokazuje, że można zadłużać się na kilkadziesiąt miliardów i jakby nie wpływa to na bieżące funkcjonowanie państwa. Natomiast myślę, że
no bo te wszystkie pomysły i duże upusty w PIT-cie i pieniądze z rządu centralnego do samorządów i kwestia wieku emerytalnego i kwestia dodatków dla kobiet, które urodziły dzieci do emerytur i kwestia z tych staży i studiów dla mundurowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to są kolejne dziesiątki milionów, a nawet miliardy, dziesiątki miliardów złotych z budżetu państwa, gdzie państwo nie wskazujecie żadnych źródeł finansowania. Rafał Trzaskowski.
Panie redaktorze, a można było w ciągu miesiąca wpompować 50 miliardów poprzez PFR i NBP, polską gospodarkę?
Ale czy da się tak rządzić wiecznie? Zadawałem te pytania.
Zadawał pan te pytania?
Jak najbardziej i nieraz zadaję pytania o rolę Narodowego Banku.
Kiedy dostał pan odpowiedź na to, że 250 jeszcze niedawno Mieliśmy realizację w PFR-ze na poziomie 50 miliardów, które otrzymało 250 tysięcy firm. Ja przypominam, że w Polsce mamy około 2 milionów firm, czyli 1/8 tych firm otrzymała wsparcie na kwotę blisko 50 miliardów.
Jakby tej wsparcia...
Te pieniądze wszystkie też będzie trzeba spłacić.
Oczywiście, gdyby tej pomocy nie było, to pan poseł powiedziałby i pewnie słusznie, że rząd jest bierny w chwili tego kryzysu. Każdy rząd w Europie i pewnie na świecie podnosi swoje deficyty, wstrzykuje pieniądze w gospodarkę, żeby ona jakkolwiek wytrzymała okres lockoutu i zamrożenia i żeby się odmroziła w miarę nieuszkodzona. I to da się zrozumieć, to jest jednorazowa akcja, a takie propozycje jak chce Rafał Trzaskowski są na stałe wpisane w budżet państwa, a na stałe nie da się gospodarki finansować z pieniędzy PFR-u.
Zapewniam pana, że teraz te 100 miliardów, które wyemitował PFR, a nie wiemy ile jeszcze dodatkowo poszło, to są też pieniądze, które na stałe się, że tak powiem, będziemy się musieli pogodzić z tym, że trzeba je będzie spłacać. I nie będzie to krótki okres. Ale też, panie redaktorze, warto przypomnieć, że budżet za czasów Platformy Obywatelskiej dochody były na poziomie 250-260 miliardów. Dzisiaj ten budżet przekroczył kwotę 400 miliardów, a więc też my dzisiaj jesteśmy o wiele bardziej zamożnym społeczeństwem. Te przychody do budżetu państwa no, nie robią się znikąd. No, to wynika też z mocniejszej gospodarki, z tego, że firmy produkują coraz więcej, sprzedają więcej. Zobaczymy, jak to dalej w związku z koronawirusem będzie wyglądało, ale wygląda na to, że cały czas jednak będziemy bogacić, jeżeli tak można powiedzieć, jako państwo, a więc też zdolność do obsługiwania różnego rodzaju wydatków publicznych jest możliwa i nawet nie wymaga to cięć w drugą stronę, czyli, że tak powiem, ograniczenia wydatków z innych źródeł, żeby finansować kolejne. Tylko raczej to jest tak, że się kolejne mieliśmy najpierw 500+, potem mieliśmy wyprawkę szkolną, potem mieliśmy 13 emeryturę, 14 emeryturę i to wszystko jest dalej finansowane.
I jeszcze nie ma pytania, jak długo to może być finansowane przy tym założeniu, że żadnych podatków się nie podniesie, bo jednak Prawo i Sprawiedliwość jakieś podatki wprowadzał, a to podatek bankowy, a to nieusilnie, co prawda, czy nieskutecznie podatek od sklepów, ale on cały czas wisi, więc jakieś nowe strumienie były, a tutaj jest twardy do tego jeszcze powiedzenie żadnych nowych podatków i to budzi pewną wątpliwość, ale tą sprawę zostawmy, jak Rafał Trzaskowski wygra, to będziemy głęboko ją deliberować. A chciałem zadać się na koniec, przed panem był minister Krzysztof Mazur z Porozumienia, który powiedział, że wygrana Rafała Trzaskowskiego to jest koniec rządów prawicy, to jest element najpierw destabilizacji, a potem siłą rzeczy upadku rządu i chaosu w państwie.
Znaczy ja nie tworzyłbym takich defetystycznych wizji, aczkolwiek trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli Andrzej Duda przegra te wybory, to też to pokaże pewien trend. Tak? No, to jednak jest tak, że wyborcy raz na jakiś czas trochę zmieniają swoich oblubieńców i to by wtedy oznaczało, że jest zmiana pewnego trendu i to może na przykład za 3 lata wpłynąć na
a może szybciej.
Znaczy wie pan, no to szybciej to tylko zależy od tego, jak bardzo pudrowaną rzeczywistość, jeśli chodzi o polską gospodarkę. Jeśli to, co premier Morawiecki przez ostatnie lata i inni przedstawiciele rządu mówili, jest prawdą, to teoretycznie nic się złego nie powinno dziać. Ale ja przypominam, że w krajach Europy Zachodniej przez ostatnie lata była nadwyżka budżetowa w Polsce. Wszystko to, żeśmy na bieżąco przejadali, nawet jeszcze z deficytami, to dopiero na budżet na 2020 rok formalnie był zrównoważony, ale poprzednie budżety były deficytowe. W Niemczech, we Francji te budżety były z nadwyżką, więc też mieli gdzie sobie odkładać, żeby teraz tego użyć w chudszych latach. Zobaczymy, jak wygląda prawdziwa gospodarka. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jedną z rzeczy, od których chce zacząć swoje rządzenie, to poznanie prawdziwego finansów państwa, tak, stanu finansów państwa. To jest dzisiaj ważne i do końca nie wiemy, jak jest. Ja to mogę powiedzieć na bazie kontroli poselskiej, którą prowadzę w Polskich Liniach Lotniczych LOT, gdzie z jednej strony płyną niepokojące informacje ze strony pracowników i mediów, a z drugiej strony nadal zarząd spółki mówi, że wszystko jest dobrze. Czas szybko zweryfikuje, czy jest dobrze, czy nie, bo jakimś dziwnym trafem jest rejestrowana oddzielna spółka, która dokładnie do tych samych rzeczy służy, co Polskie Linie Lotnicze LOT, więc to by oznaczało, że szykuje się jakaś upadłość, a to oznacza również perturbację dla pracowników. Część z nich już dzisiaj jest na umowach śmieciowych, a należy się spodziewać, że wszyscy w tej spółce państwowej będą tylko zatrudnieni na umowy śmieciowe.
Też nie zapominajmy, że wszystko to dzieje się w epoce kryzysu, który nie jest zależny ani od rządów w Polsce, ani w Berlinie, ani gdziekolwiek indziej. Paweł Poncyliusz, poseł Platformy Obywatelskiej z Podkarpacia, był gościem Popołudnia Wnet. Panie pośle,
bardzo dziękuję.
Ja bardzo dziękuję.
Dobrego dnia życzę.
Nawzajem.
I dobrych wyborów w niedzielę.
Zobaczymy, i to będzie humor będzie miał w niedzielę, a może w poniedziałek. Do usłyszenia.